pytań do ojca. Pierwsze jest takie cztery pytania, ale one się w zasadzie sprowadzają do takiego problemu nad może przesadnym kultem Maryi w Kościele. Chodzi głównie o to, czy w ogóle mamy czcić Maryję w taki sposób, w jaki to się odbywa, czyli no, przez czczenie różnych obrazów, figurek itd., itd., przez na przykład nazywanie Maryi naszą Panią w modlitwie pod Twoją obronę. Tu jest jeszcze pytanie, że wspomniał ojciec, że Kościół wykreślił ze swojego nauczania tytuł współodkupicielka i czy nie powinno się go również wyeliminować z różnych modlitw i kazań. Tu jest podany cytat współodkupicielko rodzaju ludzkiego. I ostatnie pytanie, czy jest ojciec w stanie biblijnie uzasadnić modlenie się do Maryi? Czy, bo tutaj są podane perykopy też, że Biblia nakazuje modlitwę tylko do Boga przez Chrystusa, jedynego pośrednika.
No tutaj po prostu rzeczywiście tych pytań, znaczy na jednej kartce zostało zawarte mnóstwo pytań i każde pytanie, że tak powiem, na każde pytanie postaram się odpowiedzieć. Może, czy mogę poprosić tą karteczkę, to będzie mi pomocne. Dobrze, może właśnie jeśli chodzi o trzecie pytanie odnośnie tytułu współodkupicielka, czy nie powinno się go wyeliminować z kazań czy z niektórych modlitw. Myślę, że tutaj chodzi o język teologiczny, którym się posługujemy, o pewne pojęcia. Pojęcia, które wyrażają pewne prawdy wiary. Nikt tutaj nie neguje uczestnictwa Maryi w dziele zbawczym Chrystusa, ale pojęcia, które wyrażają po prostu tą funkcję, tą rolę szczególną Maryi w zbawieniu, ulegają fluktuacji, ulegają zmianie, ulegają modyfikacji. Także Jan Paweł II posługiwał się nie tylko w encyklice, ale i w wielu swoich katechezach pojęciem albo matka odkupiciela, albo współpracownica odkupiciela, czy współpracownica odkupienia, podkreślając po prostu podporządkowaną rolę Maryi w dziele zbawczym Chrystusa. I myślę, że to znaczy, jeżeli ktoś posługuje się tego typu terminologią w kazaniach, to znaczy, no mam nadzieję, że to z biegiem czasu będzie się zmieniało, że po prostu te pewne elementy nauczania, które zawarł w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Sobór Watykański II, będą coraz bardziej przenikały do świadomości wiernych i w jakiś sposób kształtowały pobożność, ale też kaznodziejstwo maryjne. No bo właśnie papież Jan Paweł II szedł właśnie po tej właśnie linii. Jak rozumieć nazywanie w Kościele Maryi Panią, na przykład w modlitwie pod Twoją obronę? Jest to najstarsza znana nam modlitwa maryjna. Możecie sobie wyobrazić, że znaleziono papirus z początków III wieku w Egipcie. Zatem w Egipcie w III wieku wspólnota chrześcijan modliła się tą właśnie modlitwą, w której po raz pierwszy pojawia się również tytuł Teotokos, Matka Boga. Zauważmy, że ci wierni wyrażali wiarę w Boże Macierzyństwo Maryi, posługując się tym właśnie tytułem na 200 lat przed Soborem Efeskim, który potwierdził prawowierność tego tytułu. Określił ponadto Maryję właśnie Boga Rodzicielką jako dogmat wiary. Czy zatem rozumne jest nazywanie w Kościele Maryi Panią? Jeśli chodzi o ten termin, to odnosi się on, to znaczy odnosi się on do Bożego, do tajemnicy Bożego Macierzyństwa. O co tutaj chodzi? W języku greckim Pan, czyli jest nazywany Pan w odniesieniu do Boga, jest nazywany terminem Kyrios. Mówimy Kyrieleison, to właśnie Panie zmiłuj się. Więc jest to odniesienie do Chrystusa. Natomiast ta, która go urodziła, według ojców wschodnich, bardzo często była nazywana terminem Kyria, a więc Pani. Tu nie chodzi właśnie o jakieś pojęcie świeckie, tylko chodzi raczej o podkreślenie pewnego podobieństwa do Chrystusa, pewnego podobieństwa, które opiera się na Bożym macierzyństwie. Także myślę, że to znaczy ja tutaj bym nie widział potrzeby przekreślania czy wykreślania pewnych terminów z modlitw zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej, ale warto by było może właśnie we współczesnych wydawnictwach właśnie wyjaśnić pewne tytuły, które okazuje się, że mogą mieć znacznie głębsze znaczenie i znacznie bogatszy sens, o których o tym sensie się bardzo często nie wie. Czy można uzasadnić biblijnie kult Maryi obecny w Kościele? Więc starałem się tutaj pokazać właśnie, opierając się na katechezie Jana Pawła II, na tej scenie właśnie zawierzenia pod krzyżem Maryi umiłowanemu uczniu Chrystusa, że właśnie tego typu zawierzenie jest interpretowane jako ustanowienie relacji macierzyńsko-synowskiej. To znaczy na podstawie tejże relacji Jan Paweł II dochodzi do wniosku, że właśnie początek kultu maryjnego dotyka po prostu tajemnicy Kalwarii, tajemnicy śmierci Chrystusa. Chrystus zapragnął, aby każdy z chrześcijan przyjął Maryję do siebie, wprowadził ją w głębię swojego życia duchowego, pozwolił jej, aby troszczyła się o rozwój, o wzrost w świętości. I tutaj w ten sposób należy rozumieć nabożeństwo do Matki Bożej. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj kult, pojęcie kult może być rozumiane właśnie w sposób taki bardzo liturgiczny. To znaczy, ja tutaj natomiast mówię o kulcie, to znaczy o pewnej więzi, która łączy chrześcijanina z Matką Chrystusa. Więzi, która w jakiś sposób podkreśla, iż chrześcijanin jest zakorzeniony w Chrystusie. To znaczy, innymi słowy, że Chrystus poprzez nadal wyraża swoją miłość poprzez chrześcijan, poprzez swoich uczniów do swojej matki. I jeżeli w ten sposób się spojrzy na relację pomiędzy chrześcijanami a Maryją, no to zmienia się zupełnie perspektywa. Czy ojciec jest w stanie biblijnie uzasadnić modlenie się do Maryi? Maryja ukazuje modlitwę tylko do Boga przez Chrystusa jedynego. Przepraszam, Biblia ukazuje modlitwę tylko do Boga przez Chrystusa jedynego pośrednika. To prawda, to znaczy, że Biblia ukazuje modlitwę tylko do Boga przez Chrystusa, ale jeżeli weźmiemy otworzymy listy świętego Pawła Apostoła, to święty Paweł Apostoł zaprasza chrześcijan o modlitwę wstawienniczą w intencji innych wspólnot chrześcijańskich. Jeżeli tak, to dlaczego po prostu my nie możemy, tak jak Paweł zwracał się do swoich współbraci z jednej z gmin chrześcijańskich o modlitwę w intencji innych, dlaczego my nie możemy zwracać się do Maryi z prośbą o modlitwę za nas, ale też i za innych? To po pierwsze. Po drugie, współczesna duchowość chrześcijańska zaprasza nie tylko do modlitwy skierowanej do Maryi, ale raczej też wskazuje, że warto jest modlić się z Maryją, w obecności Maryi, razem do Chrystusa, do Boga przez Chrystusa. Także perspektywy są różne. Jednocześnie wychodząc z takiego zupełnie ludzkiego doświadczenia, jeżeli ma się przyjaciół, jeżeli zwraca się do nich o zrobienie czegoś, czy dokonanie czegoś, czy to i przyjaciele przychodzą z pomocą, w jakiś sposób wspierają, pomagają w rozwiązaniu pewnych kwestii, pewnych problemów, to dlaczego, wychodząc z takiego ludzkiego doświadczenia, nie można zwracać się do osoby, która żyje, chociaż jej nie widzimy, z prośbą również o pomoc w rozwiązaniu pewnych konkretnych spraw. I tutaj należy też dokonać pewnego rozróżnienia. To znaczy Kościół w swoim nauczaniu na temat kultu maryjnego, czy kultu chrześcijańskiego, zwraca uwagę, że kult, prawdziwy kult adoracji oddawany jest tylko Bogu w Trójcy Jedynemu. Natomiast nabożeństwo dotyczy zarówno świętych pańskich, a w sposób szczególny Matki Najświętszej. To znaczy możemy się zwracać do świętych pańskich, możemy się zwracać do Matki Najświętszej, aczkolwiek oni nie są kresem naszej modlitwy. To znaczy chodzi o zaproszenie ich do naszych problemów, ale też chodzi o to, aby również i oni modlili się z nami, ale również i za nami. Także tutaj w ten sposób chciałbym odpowiedzieć na te cztery pytania.
Ja chciałbym jeszcze dopytać się o ten kult maryjny w Kościele. Głównie o sprawę na przykład różnych cudownych figurek, obrazów i tak dalej. Czy zatwierdzanie przez Kościół takich lokalnych kultów nie ośmiesza trochę głównego problemu wiary i czy Sobór jakoś się do tego odnosi?
To znaczy, tutaj należałoby wyjść w ogóle od tajemnicy wcielenia. Jeszcze wcześniej od pewnych, to znaczy od Pisma Świętego Starego Testamentu, które zabraniało wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Tak? Wiadomo, co się stało, gdy właśnie pod nieobecność Mojżesza zrobiono właśnie złotego cielca i właśnie w jaki sposób Mojżesz dokonał właśnie zniszczenia tej figury, która miała w jakiś sposób reprezentować Boga. Aczkolwiek z przyjściem Chrystusa na świat, Bóg, który był do tej pory niewidoczny, wyraził się, objawił się poprzez człowieczeństwo. Zatem Bóg zapragnął objawić się człowiekowi, mówiąc do niego ludzkim językiem, przemawiając do niego poprzez gesty. To święty Jan w pierwszym liście swoim zwraca uwagę to, co dokładnie teraz nie pamiętam, ale życie objawiło się, to czego mogliśmy słuchać, to czego mogliśmy dotykać własnymi rękami, to właśnie to życie objawiło się. I teraz, jeżeli teraz Chrystus, jeżeli Bóg objawił się poprzez człowieczeństwo, to dlaczego nie można produkować czy wytwarzać pewnych wizerunków, które w jakiś sposób przybliżają tegoż Chrystusa? A więc tutaj mam na myśli ikony Chrystusa, mam na myśli figury Chrystusa i tego typu właśnie wizerunki ikonograficzne posiadamy już z II wieku, posiadamy ikony, przepraszam, freski z III wieku, zarówno Chrystusa, jak i Maryi Pannę. Teraz w tym pytaniu, które zostało mi zadane, pojawia się jeszcze jedna sprawa. No dobrze, jaką rolę pełni wizerunek Chrystusa czy Jego Matki w nabożeństwie? Otóż to tak jak z ukochaną osobą. Ma się jej fotografię, nosi się w portfelu, bardzo często zerka się na nią i ta fotografia przypomina nam o danej osobie. Wiemy, że jest to tylko i wyłącznie kartka papieru, papieru fotograficznego. Wiemy, że jest to tylko wizerunek danej osoby, aczkolwiek ten wizerunek, ta fotografia pomaga nam, po prostu przypomina nam o danej osobie. Podobnie jeśli chodzi o kult właśnie obrazów czy figur w kościele zachodnim, w kościele katolickim. Otóż modlimy się nie do obrazu, ale modlimy się do osoby, którą ten obraz wyraża. Ten obraz pomaga nam w jakiś sposób zbliżyć się, jeszcze bardziej zintensyfikować naszą modlitwę. Staje się jakby pewnym łącznikiem, aczkolwiek wiemy, że jednoczymy się z Matką Najświętszą, czy z Chrystusem Panem, a nie z samym obrazem. To jest chyba jasne. Więc, no nie wiem, czy jeszcze coś dodać?
Tak, jest jeszcze pytanie, na ile Maria w swojej wolności powiedziała tak w momencie zwiastowania i co by było, gdyby nie wyraziła zgody na Boży plan?
Czy jest to na kartce? Dobrze. Na ile Maria w swojej wolności powiedziała tak w momencie zwiastowania? To znaczy, należy zauważyć, należy zwrócić uwagę, że Matka Najświętsza została przygotowana właśnie do tego momentu. To znaczy, ona dlatego została wyjęta nie została dotknięta grzechem pierworodnym, została zachowana od grzechu pierworodnego, aby będąc cała święta, cała zjednoczona właśnie z Duchem Świętym, została przygotowana właśnie na ten moment. I teraz Maryja w momencie zwiastowania nie akceptuje tak zupełnie ad hoc, automatycznie tego, co anioł mówi, ale zadaje konkretne pytania. Poprzez swoje tak wyraziła swoją wiarę, ale wyraziła również to, iż wypowiedziała swoje tak, swoje fiat dzięki Duchowi Świętemu. Zauważmy coś nieprawdopodobnego. Kiedy porównamy dwa zwiastowania, zwiastowanie tego samego anioła Gabriela, które dokonało się trochę wcześniej Zachariaszowi, i zwiastowanie tego anioła, tegoż samego niebieskiego posłańca dziewicy z Nazaret. Otóż Zachariasz był kapłanem. Był kapłanem i znał doskonale Pismo Święte. Anioł powiedział mu, że jego żona podeszła w latach, która już nie była w stanie urodzić mu potomka, pocznie i porodzi syna. Zachariasz, pomimo iż znał w Piśmie Świętym Starego Testamentu niektóre osoby, niektóre niewiasty, które dzięki nadzwyczajnej mocy Bożej, które dzięki nieprawdopodobnemu Bożemu miłosierdziu, pomimo swojej niemożności wydania na świat dzieci, okazywały się płodne i wydawały na świat potomstwo. Pomimo na przykład Sara, na przykład Anna i kilka jeszcze innych postaci ze Starego Testamentu. Pomimo to wszystko, że Zachariasz znał, nie uwierzył aniołowi. Natomiast Maryja staje wobec zupełnie nowej sytuacji. To znaczy, że nigdzie w Piśmie Świętym nie było czegoś podobnego, że dziewica bez jakiejkolwiek relacji z mężem poczyna pod wpływem Ducha Świętego i wydaje na świat dziecko. To było coś nieprawdopodobnego i pomimo to, że nie znała, bo nie mogła znać w Piśmie Świętym ani jednego miejsca, ani jednego tekstu, który w jakiś sposób mógłby umocnić jej wiarę, pomimo to była tak święta, że wypowiedziała swoje tak, wypowiedziała swoje fiat. Co by było, gdyby Maria nie wyraziła zgody na Boży plan? Była przecież, jak każdy człowiek, co by było, gdyby nie wyraziła zgody na Boży plan? Trudno powiedzieć. To znaczy, w każdym bądź razie odpowiem w ten sposób. Jest taki jeden tekst w Nowym Testamencie. W pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza mamy genealogię. I genealogia, która właśnie rozpoczyna się od, bodajże od Abrahama, przechodzi przez Dawida, wygnanie babilońskie i dochodzi do Chrystusa. I śpiewa się tę genealogię właśnie w kościołach, czyta się ją właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia. I teraz, jeżeli się przyjrzy tym imionom, to należy zauważyć trzy podstawowe sprawy. Po pierwsze, że Bóg zapowiedział przyjście na świat Zbawiciela. Że właśnie zapowiedział też Abrahamowi, że jego potomstwo będzie błogosławione. Potwierdził to Dawidowi, że z jego domu wyjdzie Zbawiciel. Ale kiedy przyjrzymy się po prostu tym wszystkim pokoleniom, tym wszystkim imionom, które pojawiają się właśnie w tej genealogii, to zobaczymy tam po prostu całą historię Izraela. Że wiele osób wymienionych tam to byli wielcy grzesznicy, odstępcy od Boga, że Izrael cały został po prostu zmuszony do opuszczenia ziemi wybranej i udania się do niewoli babilońskiej. Że pojawia się tam Rahab, która była prostytutką, pojawiają się różne imiona osób, które nie mają wiele wspólnego ze świętością, z tą sprawiedliwością starotestamentalną. A mimo wszystko, Bóg zrealizował swój plan. Jak mówił Albert Einstein, Bóg pisze prosto na zygzakach ludzkiej historii. Nie ma po prostu dla Boga nic niemożliwego. Pomimo ludzkiej słabości, pomimo ludzkiej ułomności, Bóg realizuje swój plan wobec człowieka. I w takim świetle, w takiej perspektywie można by przyjąć, że nawet gdyby doszło do czegoś podobnego, to Pan Bóg jest większy i jest w stanie zrealizować swój plan.
Mam jeszcze pytanie o to, skąd się wziął dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny i jeżeli on jest prawdziwy, to czy to oznacza, że była taka jak Chrystus, czy byli jedynymi ludźmi bez grzechu?
Dobrze. Czy Maria była bez grzechu? Czyli była tak jak Chrystus? Czy to oznacza, że oboje byli jedynymi bez grzechu? Dogmat niepokalanego poczęcia. Ojej, to jest wykład, to mógłbym mówić. To znaczy tak, oczywiście Maria była bez grzechu, ale ta jej bezgrzeszność po prostu wynikała z tego, iż została w sposób szczególny wyróżniona przez Boga i została zachowana od jakiejkolwiek zmazy grzechu pierworodnego. Dlaczego to wszystko? Po co? Otóż chodziło o to, aby matka, przyszła matka Chrystusa, będąc bezgrzeszna, mogła ofiarować Synowi Bożemu piękną, nieskażoną ludzką naturę. Tajemnica wcielenia, która dokonała się w łonie Matki Najświętszej, podkreśla, że właśnie Syn Boży przyjął taką naturę, którą Maryja, reprezentując całą ludzkość, ofiarowała Chrystusowi. Aczkolwiek należy podkreślić, zwrócić uwagę, że że po prostu ona, ta jej świętość, ta jej nieskalaność jest niczym innym jak szczególnym uczestnictwem w łasce Boga, szczególnym uczestnictwem w Bożym miłosierdziu. To jeśli chodzi natomiast o dogmat niepokalanego poczęcia, to został uchwalony czy promulgowany przez papieża Piusa IX w 1854 roku. Nie wiem, czy mam mówić o okolicznościach, czy kiedy po raz pierwszy.
Znaczy, chodzi głównie o to, na jakiej podstawie on został ustanowiony. Czy to są jakieś teologiczne rozważania, czy jest to gdzieś w Piśmie Świętym?
To znaczy, jest tak w życiu Kościoła, że tak jak Pan Jezus powiedział, że ześlę Ducha Świętego, który o wszystkim was nauczy. I ten Duch Święty zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy coraz bardziej, coraz bardziej zaczął ukazywać chrześcijanom pewne prawdy związane z Chrystusem. Dam przykład. Inaczej rozumieli apostołowie rolę i misję Chrystusa przed Jego męką i zmartwychwstaniem, a inaczej po Jego męce i zmartwychwstaniu. Jeżeli weźmiemy do ręki Ewangelię, czy to Mateusza, czy Łukasza, które zostały napisane po 60 roku, to możemy zauważyć, że to nie są już tylko same przytoczone słowa Chrystusa i opisy wydarzeń, w których centralną rolę odgrywał Pan Jezus, ale jest to pewna pogłębiona refleksja, pewna pogłębiona interpretacja słów Pana Jezusa. Jeszcze bardziej to możemy zauważyć w Ewangelii świętego Jana, o świętym Pawle nie wspominając. Zatem Duch Święty coraz bardziej ujawnia pewne prawdy, które zostały zawarte w tym, co Chrystus objawił i przekazał Kościołowi. I niejednokrotnie bywało w historii Kościoła tak, że te prawdy początkowo pojawiały się jako rodzaj pewnej intuicji. Tak było na przykład z Bożym Macierzyństwem Maryi. Na początku właśnie ta wspólnota w Egipcie modliła się tą modlitwą po Twoją obronę i wyrażali już wiarę, że Maryja jest Matką Boga, a dopiero 200 lat później, w 431 roku dogmat został zatwierdzony przez Sobór Efeski. Jeśli chodzi o niepokalane poczęcie, było coś podobnego. Otóż początkowo celebrowano na wschodzie święto poczęcia świętej Anny. To znaczy mamy pewne pismo nazywane Protoewangelium Jakuba, pismo pochodzące z II wieku i tam między innymi zostały zapisane okoliczności przyjścia na świat Matki Bożej. To pismo nie należy do ksiąg Nowego Testamentu, do Biblii, aczkolwiek pismo to było w użyciu we wspólnotach chrześcijan, jako pewnego rodzaju pismo, które podbudowywało pobożność chrześcijańską. I teraz w oparciu, opierając się właśnie na tej historii, że właśnie anioł zapowiedział Annie, że pocznie i porodzi córkę, dziecię, chodziło właśnie o Matkę Najświętszą, więc Kościół zaczął obchodzić w VI wieku święto poczęcia Anny. Święto to zaczęło się rozszerzać i stopniowo również chrześcijanie na zachodzie zaczęli czcić to święto, aczkolwiek zmieniono, że tak powiem, nazwę. Już nie czczono święto poczęcia Anny, bo to cały czas chodzi o poczęcie Maryi, prawda? Ale zaczęto obchodzić święto poczęcia Maryi. jeszcze nie niepokalanego poczęcia, ale poczęcia Maryi, wyznając, że to poczęcie, poczęcie Maryi, jej przyjście na świat było niezwykłe. Początkowo Kościół nie zatwierdzał tego święta i święto to, tego typu celebracje miały charakter pobożności ludowej, były takimi wyrazami pobożności popularnej, ale nie były one zatwierdzane oficjalnie do kalendarzów liturgicznych, także w mszałach dawnych tego typu święta nie ma. Aczkolwiek z biegiem czasu ta świadomość o niezwykłym poczęciu Maryi była tak silna, że zaczęto po prostu zastanawiać się, no dobrze, jak to możliwe? Maryja została poczęta bez grzechu, ale jeżeli tak, no to w zasadzie to się sprzeciwia prawdzie o Chrystusie, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Bowiem właśnie teologowie XII i XIII wieku zdali sobie sprawę, jeżeli wyłączymy Maryję spod prawa grzechu, to w jaki sposób to się wszystko sprzeciwia raz Pismu Świętemu, dwa tradycji i, że tak powiem, sprzeciwia się dogmatowi, podstawowej prawdzie wiary, że Jezus Chrystus jest jedynym i jedynym odkupicielem całego rodzaju ludzkiego. Bowiem jeżeli Maryja jest wolna od grzechu, argumentowali teologowie, no to w związku z tym nie potrzebowała odkupienia. Ergo, Pan Jezus nie jest odkupicielem wszystkich ludzi. Zaczęła się debata. Zawsze po właśnie tego typu intuicji, która staje się coraz silniejsza, aczkolwiek jeszcze chrześcijanie, teologowie nie są w stanie wyrazić po prostu w sposób jasny, klarowny danej intuicji, zaczyna się właśnie drugi etap, refleksja intelektualna, refleksja teologiczna i właśnie w jaki sposób dana prawda czy jest do pogodzenia z całością tego, w co Kościół wierzy. Dopiero Duns Scot, franciszkanin, właśnie sformułował, znalazł odkrycie, to znaczy, przepraszam, odkrył, czy zaproponował pewnego rodzaju rozwiązanie, polegające na tym, że to nie jest tak, iż Maryja została wyłączona od grzechu pierworodnego i to się sprzeciwia prawdzie o Chrystusie, jedynym odkupicielu rodzaju ludzkiego. Maria również potrzebowała odkupienia, tylko że jej odkupienie było inne. Jej odkupienie polegało na tym, że została zachowana od grzechu, aczkolwiek ona również wymagała, to znaczy potrzebowała odkupienia, ponieważ jest jedną z nas. I po tego typu sugestii, po rozwiązaniu przedstawionym przez właśnie Dunsa Scota, ta prawda o niepokalanym poczęciu zaczęła coraz bardziej się rozwijać, zaczęła powoli wchodzić do kalendarzy liturgicznych, stała się przedmiotem kultu pobożności Kościoła, pojawia się właśnie w mszałach, pojawiają się msze ku czci niepokalanego poczęcia, oficja brewiarzowe, no i lud wierny modlił się już od właśnie XIV-XV wieku praktycznie w całej Europie, aczkolwiek dopiero dogmat został uchwalony przez papieża Piusa IX w 1854 roku. To znaczy cały czas chodziło o to, aby dana prawda była tak wyrażona, w taki sposób sformułowana, aby nie było cienia wątpliwości, jeśli chodzi właśnie o niepokalane poczęcie.
Więc już czas nas goni, więc musimy kończyć. Dziękujemy bardzo ojcu profesorowi za wykład i za udzielone odpowiedzi. Następny wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary odbędzie się 26 stycznia. Ojciec Mirosław Pilśniak opowie o powołaniu. Dziękujemy bardzo. Mhm.